Аллилуйя. Хвала Богу. Деньги Пану Богу. Пан Бог так борца мне, моя милость, свою до мне. Души иских маг свою милость. Деньги Пану Богу, его, за его милость. Она не так милость, как человечна. Она никогда не изменится, его милость. Она навеки его милость. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хотіла повідати, як я навернулась до Пана Бога, то було несамовіто. Я лежала кидись в шпиталі, і там познала одну сестру, але тоді я ще не була віженця. І та сестра мала два дітка, вродила. І коли я приїхала до неї додому, то вони молились за мене. Молилися, і я ще не познала тоді Пана Бога, не віла, хто молиться мені потрібно. Але перший раз в своїм житті тоді стала на коліна на своє. І слухала, як вони молляться, і мислила, я так би хотіла молитися до того Пана. Але не вім я ще його, який він є, але прошу тебе, Пан Бог, отвірай мені моє серце, щоб я могла тебе познати. І напроти мене сиділа родина, ця сестра, її менш, і він до мене мовив, то віж, ти мусиш познати Пана Бога, бо він багато моє життя змінив. Так цілковіто змінив моє життя, я кедись був наркоман. Мені моя родина з дому мого вигнала, і я їм не потрібний був. І я мало не згинув. І я так слухаю, думаю, що таке він сидить напроти мене, такий усміхнений, такий веселий. І він кидись був тим наркоманом, не могла в те вірити. Він мовив мені, так, я ходив такий брудний, нікому не потрібний, і вже хотів скінчити своє життя на древку, завішатися. І іде рано, іде так і мисляю, як це мам я покінчити своє життя. І коли напроти мене іде такі двоє бабці, і вони до нього мовлять, «Цо ти, хлопачку, де ідеш?» А он, «То по цьо вам видать, де я іду?» «Так собі іду, але слухай, цьо тобі повім, тобі дуже коха Пан Бог, он». Мне кто-то кохать такого? Не может таки быть, то неможливо. Але хоть с нами, хоть с нами. Ниц не втратишь, ты ли знайдешь. А он мовив, ну то бардзо мав вбрання на собі таке тонке, зимно було. Ну, може, хоть там посіду, та й загріюся. Ти пошед з тими сестрами дом молитви. Як почалася молитва, он мовив, я ж ніц не пам'ятав, що я роблю. Так, як і був, так і вийшов напшот. І упадав на колена, і заплакав перед Паном Богом, що я такий грешник. І не мог спиніться, так плакав цілий час і плакав. А тоді ксьонц до нього подошед і мовив йому, Пан Бог вже зачув твою молитву, вставай на свої ноги, ходь зі мною, ідеш до мене, додому, не маєш мешкання, ходь до мене. Взяв його за свою ренку, привів до себе додому, опрісніць йому, дав їм чесне нове вбрання, оголів його. І він почав ходити до костюла, тоді споткав Пана Бога, як то хрещення прийняв, так, хрест прийняв, і там споткав свою жону, і вродилися ті двоє дітки. І так сіді і усміхається до мене і мовив, «Віж, як Пан Бог з мене зробив, то Он тобі все поможе в твоїм житті». І то на моє, на ціле моє життя то залишилося. Я не могла в те повідати, що Пан Бог мог і таке зробити. То такого наркомана, ну таким, ну нікому не потрібний, але такий сидить, така родина весела, така радосна. І я прийшла до того Пана Бога. І дякую Пана Бога, це я його познала. І Пан Бог дає мені те розуміти, що я сама ніколи не могла зрозуміти. І направляє мої мислі, направляє моє життя так, як Он хоче. А я цілковіту йому віддала своє життя. І мовлю, може, щось не так в мені виходить. Може, десь не щось так, не так десь пойду або це зроблю. Але прошу, Пан Бог, не пусти мені свої ренки, прошу тебе. Тримай мене за ренку, бо без тебе не змогу ніц. Амінь.
Такі трошечки, може, нетипове слово прочитам. Але то, co siostra powiedziała o tym człowieku, który upadł na swoje kolana i wołał do Boga, to też właśnie będzie w tym słowie przekazane. Ja bym zatytułował właśnie to moje zwiastowanie dzisiaj dwie postawy. Dwie postawy. Przeczytamy Ewangelię Łukasza, rozdział 18. Tutaj mamy taki opis dwóch ludzi, którzy przyszli do świątyni. Po co się idzie do świątyni? Po to, żeby zobaczyć, jak piękna jest ta świątynia, tak? Jakie tam są obrzędy? Czy po to się idzie do świątyni? Myślę, że podstawową myślą, która jest zawarta w tym, aby przyjść do świątyni, to jest po to, aby się spotkać z Bogiem. Aby mieć z Nim kontakt, mieć z Nim relację. Nie chodzi o obrzędy, nie chodzi o to, jak ta świątynia wygląda. I wiemy, że ludzie mają właśnie takie ciągoty, że wygląda to, co na zewnątrz, to się im podoba. Już nawet uczniowie Pana Jezusa mówili, zobacz, popatrz, jaka świątynia, jakie kamienie, jakie wspaniałe zdobienia, jak to wszystko pięknie wygląda. Ale Pan Jezus nie na to zwraca uwagę. Pan Jezus zwraca uwagę na to, co jest sednem tego. Po co w ogóle powstała świątynia? Dlaczego Bóg nakazał swojemu ludowi zbudować to miejsce, w którym On chciał się spotykać z ludźmi, w którym On chciał być tak bardzo blisko z tym swoim ludem, w którym żył, z którym, którego chronił, którego wyprowadził z ziemi egipskiej, z tego domu niewoli i prowadził go do ziemi obiecanej. I właśnie potrzebna była świątynia, to miejsce, w którym człowiek, indywidualny człowiek mógł się z Nim spotkać. Mógł z Nim rozmawiać. Wiemy, że w Starym Testamencie trzeba było spełnić różne warunki, żeby się tam dostać i żeby mieć społeczność z Bogiem. I kiedy przyszedł Pan Jezus, też mówił o tym, że ludzie przyszli do Boga. I w tym urywku Bożego Słowa, w tym 18 rozdziale od 9 wiersza tutaj do 14, czytamy właśnie ten opis tego, co Pan Jezus mówi o dwóch ludziach z dwoma różnymi nastawieniami, którzy przyszli do świątyni. Tak jak już na wstępie powiedziałem, przyszli do świątyni, aby się modlić. I powiedział także do tych, którzy spokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Myślę, że wiele razy, kiedy osobiście czytamy ten urywek słowa, czy też słyszymy ten urywek słowa, to myślimy sobie, a ci faryzeusze to dopiero byli. To byli ludzie ciekawi, nie? Oczywiście to tylko ci faryzeusze. Jeżeli już tak ktoś myśli, no to niestety jest obok treści Bożego Słowa. Dlatego, że kiedy Słowo Boże coś mówi, to pokazuje nam stan naszych własnych serc. Stan naszej własnej duszy. Jeżeli ja przychodzę do domu Bożego po to, aby się porównać z kimś, albo kogoś poniżyć w moich własnych oczach, to straciłem, zmarnowałem swój czas. I nie wiem tak naprawdę, co to znaczy spotkać się z Bogiem. Ten człowiek tutaj, faryzeusz, był taki bardzo religijny, bardzo pobożny. On nie tylko to, co tutaj jest wymienione, to jest tylko troszeczkę tego, co ci faryzeusze robili, co czynili, co praktykowali na co dzień. Gdybyśmy tak spróbowali żyć jak faryzeusze, to okazałoby się, że to wcale nie jest takie proste życie. Że aby wypełnić te wszystkie rytuały, te wszystkie przepisy, to wcale nie było takie proste. A pomimo to oni to wykonywali, tym się szczycili i nawet w świątyni Bożej, tam kiedy przychodził ten człowiek do świątyni Bożej, to był tak bardzo zadufany w sobie, tak bardzo cenił sobie swoją pozycję i to, co zrobił, albo to, czego nie robił, jak inni ludzie, że wydawało mu się, że nic, tylko Pan Bóg ma mu teraz tutaj jakiś medal dać wręcz. Panie Boże, oto jestem, proszę bardzo. Moja pierś tutaj. W taki sposób, taką postawę zajął ten człowiek. Tak się modlił. I wiecie, myślę, że ten człowiek nie wiedział, nie znał tak naprawdę, co to znaczy kontakt z żywym Bogiem, spotkanie z żywym Bogiem. Tego rodzaju człowiek myśli sobie, że jak nie robię tego, a robię tamto, to jest wszystko w porządku. Ale czy o to Panu Bogu chodzi? Ja myślę, że rozumiemy, że jeżeli żyjemy z Bogiem i mamy z Nim relacje, mamy z Nim społeczność, to nie będziemy robili tego, a robili będziemy tamto. Ale to nie będzie najważniejsze, bo te dwie rzeczy będą wypływały z tej podstawy najważniejszej, że mamy kontakt i relacje z żywym Bogiem. Że On żyje w naszym sercu i że wiemy, że nie potrafimy się przed Nim pochwalić czymkolwiek, nawet tymi najlepszymi rzeczami. Pan Jezus powiada w jednym ze swoich mów, mówi, jeśli byście wykonali wszystko, co powinniście, to mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, ponieważ uczyniliśmy to, co powinniśmy byli zrobić. To, co do nas należało. A więc żadna nasza chluba, żadna nasza cześć, że zrobiliśmy to, co do nas należało. Gdybyśmy nie zrobili tego, co do nas należy, no to godni jesteśmy nagany, potępienia. Ale w relacji z Bogiem, kiedy człowiek przychodzi przed oblicze Boże, liczy się to, co było w życiu tego pogardzanego celnika. Ten celnik dokładnie zdawał sobie sprawę z tego, kim jest i w jakim jest stanie. On dokładnie sobie z tego sprawę zdawał. Ja myślę, że nie tylko dlatego, że żył pod ostracyzmem społecznym, że ludzie po prostu odwracali się na jego widok i tak dalej. Myślę, że to na pewno była jakaś presja. Ale to nie była główna rzecz w życiu tego celnika, dlatego że on, to było w jego sercu. On nawet, jest powiedziane, że nawet oczu pod niebo nie mógł podnieść. Czuł się grzeszny, czuł się potępiony, że sposób jego życia nie zasługuje na nic, jak tylko na karę. I dlatego tutaj ten człowiek nawet nie przychodzi tak bardzo blisko w tej świątyni. I z daleka powstaje i mówi, nawet oczu nie może podnieść ku niebu, ale bije się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. On wie, że jest Bóg żywy, który może zaradzić problemowi, z którym on przyszedł. Że to Pan Bóg jest tym, który może oczyścić go od grzechów jego, który może przebaczyć mu jego grzechy. Kiedy przynieśli tego sparaliżowanego przed Pana Jezusa, to pierwszą rzeczą, którą Pan do niego powiedział, to było, synu, odpuszczone są tobie grzechy twoje. To jest pierwsza i podstawowa potrzeba duszy człowieka. Odpuszczenie grzechów, aby mieć relację z Bogiem. I po to Pan Bóg stworzył świątynię, aby tam spotykać się z ludźmi, aby z nimi mieć relacje, aby mówić do nich, aby przemawiać do nich, aby też człowiek mógł z nim rozmawiać, aby mógł swoje serce przed nim wylewać. Biblia mówi, wylewajcie przed nim swoje serca. Ja myślę, że obu tych ludzi wylewało swoje serce, to co było w ich sercu. Albo inaczej, mówili tak, jaki był stan ich serc. Tak właśnie mówili. Ten jeden miał takie wysokie mniemanie o sobie i tak właśnie mówił, ale nie zdawał sobie sprawy, z kim ma do czynienia. Biblia mówi, że nasza sprawiedliwość, ta ludzka nasza sprawiedliwość, to w czym możemy pokładać nadzieję i mówić, że jesteśmy dobrymi ludźmi, że jesteśmy całkiem porządni, z tym nie możemy stanąć przed świętym Bogiem. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że nasza sprawiedliwość jest jak ta splugawiona, zhańbiona szata, tak zanieczyszczona, zabrudzona. Właśnie tak w Bożych oczach to wygląda. Jakże ważne jest, kiedy przychodzimy do świątyni, ja to umownie tutaj nazywam, do tego miejsca spotkania z Bogiem, kiedy mamy w swoim sercu prawdziwe poznanie naszego stanu, naszego serca i chwały i majestatu Bożego. Właśnie ten celnik to rozpoznał. On tak bardzo cenił sobie Boga, wiedział, kim jest Bóg i dlatego woła, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I Pan Jezus mówi, że On odszedł usprawiedliwiony do swojego domu. Że ten człowiek coś duchowego przeżył, że coś dotknęło jego wnętrza. Ja nie wiem, czy on usłyszał jakiś Boży głos, ale na pewno w jego serce wstąpił Boży pokój. Zgodzicie się z tym? W jego serce wstąpił Boży pokój, dlatego że rozpoznał stan swojego serca i rozpoznał przed obliczem, kogo stoi i też w związku z tym we właściwy sposób, właściwą postawę zajął i powiedział, Boże, bądź mi miłościw. No to dobrze, to jest fajne, bo to jest ten celnik. To on tak się miał modlić, ale my przecież jesteśmy już dawno wierzący. Jesteśmy sprawiedliwi. Praktycznie prawie niczego nam nie brakuje. No i moglibyśmy przyjść podobnie do świątyni i powiedzieć, Panie Boże, ja już 50 lat jestem wierzący. Ja już 30 lat jestem wierzący. Albo może 60 ktoś lat jest wierzący. Ja idę za Tobą cały czas. Ja Tobie jestem wierny. Można by było właśnie mieć taką postawę. I ja myślę, że nie jest to daleko od naszych serc. Że czasem nawet możemy sobie nie uświadamiać tego, że nasze własne serce może nas zwodzić, że możemy chodzić w takiej też, w cudzysłowie to troszkę nazwę, w takiej własnej sprawiedliwości, w poczuciu własnej dobroci. Nawet możemy porównywać się z innymi i całkiem nieźle wypaść w porównaniu z tymi drugimi ludźmi. Z innymi ludźmi, nawet może innymi wierzącymi ludźmi. I taka postawa rodzi swoje skutki. Ten człowiek spotkał się z Bogiem i przeżył usprawiedliwienie. Ten celnik właśnie, który miał taką postawę. Ale tamten drugi tego nie przeżył. I my możemy również być w zborze, być na nabożeństwie, być w tym, co nazywamy domem Bożym czy służbą Bożą, ale możemy tak naprawdę nie spotkać się z Bogiem. Może tak naprawdę nie dotrzeć do nas to, co Pan ma nam do powiedzenia. Dlaczego? Dlatego, że czasami możemy zająć właśnie taką postawę jak ten faryzeusz. To jest tak bardzo blisko nas. Apostoł Paweł, chyba to jest w liście do Koryntian napisane, on mówi takie zdanie, że boję się, żeby jak wąż swoją chytrością zwiódł Ewę, tak skażone myśli wasze nie zboczyły z drogi, czy nie zboczyły od tego szczerego oddania się Chrystusowi. Od tego właściwego oddania się Chrystusowi. Na naszej drodze za Panem, kiedy mamy już jakiś staż, bardzo łatwo jest wpaść właśnie w taką pułapkę i widzieć siebie takim dobrym, takim sprawiedliwym i tak jakby z rutyny podchodzić do społeczności, do tego przychodzenia do Pana. A jednak za każdym razem, kiedy stajemy twarzą w twarz z naszym Panem, z naszym Zbawicielem, to musimy sobie uzmysłowić, jak wielką łaskę Pan nam okazał. Jak wielkie miłosierdzie zostało objawione nad naszym życiem, że możemy należeć do Pana i że, tak jak Biblia mówi, apostoł Paweł to mówi, że jestem tym, kim jestem, dzięki łasce Bożej. Dzięki Chrystusowi, dzięki działaniu łaski Bożej. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus też mówi właśnie o tej postawie tych ludzi, tych uczonych w piśmie i faryzeuszu. Bardzo ostro taką postawę Pan Jezus tępi. I szkoda, że tak niewielu z nich się upamiętało. Wiemy, że Nikodem się upamiętał, że byli tacy, którzy poszli za Panem Jezusem, ale wielu z nich nie upamiętało się. I Pan Jezus mówi do nich od 23 rozdziału Ewangelii Mateusza, 23 wiersza, zwraca się Pan Jezus przeciwko nim tak. Biada wam, uczyni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku. No w tym miejscu by się chciało powiedzieć, to już przesada. A zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam uczyni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Oto charakterystyka postawy i stanu tych ludzi, które przedstawił sam Pan Jezus Chrystus. I tak jak ten faryzeusz tej przypowieści o tym, kiedy wszedł do tej świątyni razem z celnikiem, tamten o sobie tak myślał, że taki jest. A tutaj Pan Jezus mówi o tym, że ludzie was takimi też widzą. Wyglądacie przed ludźmi na sprawiedliwych. Ale ludzie nie widzą tego, co widzi Bóg. Bóg widzi wasze serce, Pan Jezus mówi, że jesteście podobni do grobów pobielanych, które na zewnątrz wydają się piękne, wyglądają pięknie, wewnątrz zaś są pełne nieczystości, trupich kości i wszelakiej nieczystości. I wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Ale kiedy taki człowiek przychodzi przed Boże oblicze, to Bóg wie, jak jest naprawdę. Pan zagląda do serca. On widzi wnętrze. On widzi to, jak jest naprawdę. Nie to, jak wygląda ta propaganda na zewnątrz, ale jak wygląda ta codzienność wewnątrz, w sercu człowieka. I Pan Jezus charakteryzuje to, że tak właśnie to wygląda w waszych sercach. Pan Jezus mówi, że to z wnętrza serca pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, zabójstwa, kradzieże i cała lista tych grzechów, że to pochodzi z wnętrza człowieka, z wnętrza serca. I Pan Jezus im radzi, najpierw mówi, że biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. Tak myśleli o sobie, ale nie brali pod uwagę stanu własnych serc, bo gdyby oto prorok stanął przed nimi i zacząłby wytykać im grzechy, to co by zrobili? Dokładnie to, co zrobili ich ojcowie. I rzeczywiście to samo zrobili ze Synem Bożym, który objawił stan ich serca. Pokazał na to, jak jest naprawdę. To właśnie stan serca powoduje, że człowiek, który przychodzi do świątyni, przychodzi albo w ten właściwy sposób i otrzymuje błogosławieństwo, albo przychodzi w swojej pysze, zarozumiałości i myśli, że oto Pan Bóg jest zobowiązany go błogosławić. Ale Pan Bóg mówi, biada wam. Biada takiej postawie. Kiedy jest to użyte to słowo, to znaczy, że już niedaleko, już w przyszłości będzie wykonany wyrok. Będzie wykonany wyrok właśnie za taką postawę. I kiedy Pan Jezus to im mówił, oczekiwał, że się upamiętają, ale tak nie było z nimi. Z nimi tak niestety nie było. W liście do Hebrajczyków Słowo Boże też podobny temat podejmuje. Kiedy byśmy spojrzeli na to, to jest 6 rozdział listu do Hebrajczyków. Tu jest mowa o ziemi. Ja to może tylko taką myśl z tego wezmę. To jest cały kontekst tego, ale ta myśl, która tutaj jest zawarta, to jest 6 rozdział, 7 i 8 werset. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Zobaczcie, Słowo Boże jest bardzo precyzyjne. I w tym obrazie ziemi jest mowa znowu o sercu ludzkim. Jest mowa o postawie serca. Że to serce, na którą spada łaska Boża, kiedy Pan Bóg mówi do tego serca i posyła swoje słowo, i jeżeli to serce przyniesie owoc, to czytamy, że ta ziemia, czy to serce otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Przychodzi Boże błogosławieństwo, przychodzi to Boża aprobata i Pan Bóg dotyka się życia takiej osoby. Ale jest też ta druga strona medalu. Lecz ta ziemia, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Oba rodzaje tych gruntów jest powiedziane, że ta ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający. Jak często Pan Bóg posyła swoje słowo do serca ludzkiego. Jak bardzo często mówi do nich i ostrzega ich. Ostrzega mnie, ostrzega ciebie, ostrzega nas. Czy wydajemy ten owoc? Czy rzeczywiście to tak jest? Bo jeśli nie, to czytamy, że ta ziemia, która wydaje ciernie i osty, nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnej wartości i jest bliska przekleństwa. Podobnie to bym porównał z tym słowem biada. Czyli przychodzi, jest czas, kiedy jeszcze trochę i ta ziemia zostanie obłożona klątwą, a kresem jej spalenie. Kiedy Pan Jezus mówił swoje nauczanie i pokazywał ludziom ważność tego, żeby się upamiętać, żeby żyć z Bogiem, mam tu na myśli ten przykład o Łazarzu i bogaczu. I tam w tym urywku Bożego Słowa jest powiedziane, że ten bogaty człowiek, który znalazł się w tym jeziorze ognia, prosił Abrahama, żeby ten posłał Łazarza do jego braci, którzy jeszcze żyją, żeby ich ostrzegł, żeby nie przyszli do tego miejsca. Jaka była odpowiedź? Mają Mojżesza i proroków, nie że ich słuchają. Bo jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to nawet jeśli by ktoś z umarłych powstał, również nie uwierzą. Więc mamy tą ziemię i mamy Słowo Boże, które pada na tą ziemię. I Pan Bóg oczekuje, żeby ta ziemia przyniosła Boży plon. Przyniosła Boży owoc, a w rezultacie, żeby otrzymała błogosławieństwo. Bracia i siostry, czy nie chcemy Bożego błogosławieństwa? Ja wierzę, że właśnie dlatego musimy być tymi, którzy drżą na Słowo Boże. Kiedy sami czytamy Boże Słowo, czy jest czytane, zwiastowane Boże Słowo, żeby nasze serca drżały... I postawa naszego serca była: Panie, to jest słowo, które Ty dzisiaj do mnie mówisz. Panie, ja chcę, żeby to słowo przyniosło owoc dla Ciebie, dla Twojej chwały. Ja się chcę z Tobą spotkać, ja chcę mieć Twoje błogosławieństwo. Bo ta druga ziemia, ten drugi rodzaj tej ziemi, jest powiedziane, że to samo przyjmowało. Tak jak ci bracia tamtego bogacza mieli Mojżesza i proroków. Tam nie jest spisane, co się z nimi stało, ale wielu jest takich, którzy dzisiaj słuchają Słowa Bożego, słyszą zwiastowaną Ewangelię, a pomimo to nie reagują, nie wierzą tej Ewangelii. Ich serce jest daleko od tego. I wtedy wypełni się to biada. Kiedy przyjdzie czas i ci ludzie nie upamiętają się, nie przyjmą Bożego ratunku, nie zastosują się do Słowa Bożego, to rzeczywiście... Ich życie będzie bezwartościowe, wydaje ciernie i osty, jest bliskie przekleństwa i kres jest ogień. A więc jakże ważne jest, żeby Słowo Boże dotykało nas, naszych serc, kiedy przychodzimy do świątyni, do Bożych, do miejsca, gdzie możemy się spotkać z Bogiem. Następna rzecz, którą Pan Jezus powiedział też tym, którzy Go słuchali, mówi to również do nas, Łukasz 13, Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. Pan Jezus mówi o winoogrodniku, o tym człowieku, który to figowe drzewo okopywał. Ja nie będę tego całego czytał, ale przeczytam tylko 8 i 9 werset z tego 13 rozdziału. A tamten odpowiadając rzecze: Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz je. I tu znowu mamy tą samą myśl, że oto Pan Bóg troszczy się o to swoje drzewo, które zasadził na tej ziemi, żeby ono przyniosło owoc. I ten ogrodnik pracuje nad tym i mówi: Panie, chociaż jeszcze teraz nie wydaje owocu, pozwól, że jeszcze popracuję nad nim. Aż je okopię, obłożę nawozem, może wyda owoc w przyszłości, a jeśli zaś nie, wytniesz je. Dokładnie ta sama myśl. Ziemia, która nie przynosi owocu, jest bliska przekleństwa, a końcem jej spalenie. Więc może wyda owoc, a w przyszłości zaś, jeśli zaś nie, to je wytniesz. Pan Bóg pracuje nad sercem człowieka i On chce dokonywać tej przemiany, abyśmy byli tymi ludźmi, którzy spotykają się w świątyni swojego serca, bo tam, bo Biblia mówi, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, mamy się z Nim spotykać. Nie w swojej pysze i zarozumiałości, ale w pokorze i z wielkiej wdzięczności za wielką miłość i łaskę, którą Pan Bóg nam dał, żebyśmy mogli naprawdę dostąpić błogosławieństwa, kiedy przychodzimy do Pana. I Boże Słowo nas zachęca do tego, żebyśmy naprawdę do tej świątyni przychodzili. Nie przychodzili do świątyni w sensie kościoła, że przychodzimy, wysłuchamy, a potem idziemy do swoich zajęć i do swoich planów. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy przebywali z Bogiem. I jeszcze ostatni ten urywek Bożego Słowa przeczytam z Listu do Hebrajczyków. To jest 10 rozdział. Apostoł Paweł, czy jak dzisiaj trzeba to poprawnie wszystko mówić, czy autor Listu do Hebrajczyków, czy to był Paweł, czy ktoś inny, ale autorem jest Duch Święty. Amen. Autorem jest Duch Święty. Więc 10 rozdział, 19 do 23. Czytamy tutaj takie słowa. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Chwała Bogu. Naprawdę chwała Bogu. Tutaj Słowo Boże nam mówi o ufności, którą mamy przez krew Pana Jezusa. Kiedy my wchodzimy do świątyni, czyli do tego miejsca spotkania się z Bogiem, to nie wchodzimy tam z własnymi zasługami, z własną sprawiedliwością, ale wchodzimy na podstawie ofiary Pana Jezusa Chrystusa, na podstawie zaufania i wiary w tą krew, którą Pan Jezus przelał za nas. I jest powiedziane, że to jest ta nowa i żywa droga, którą dla nas otworzył poprzez to ciało swoje, poprzez tą zasłonę. Kiedy Pan Jezus umierał, to wypowiedział słowo: wykonało się. I w tym momencie rozerwana została zasłona od góry do dołu. Ten dostęp do tego miejsca najświętszego, do społeczności ze świętym Bogiem został otwarty. Ale też jasno i wyraźnie Słowo Boże nam mówi, jak tam mamy wejść. Nie możemy od tak sobie tam wejść, byle jak. Wyraźnie jest napisane, że mamy po pierwsze tą ufność, że przez Pana Jezusa Chrystusa tam wchodzimy, ale potem w pierwsze rzędzie, żebyśmy mieli szczere serce. Nie tak jak to serce faryzeusza, które było pełne tej obłudy, tej nieczystości, ale rzeczywiście serce oczyszczone, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i również na zewnątrz obmyci wodą czystą. Tamci ludzie, ci faryzeusze obmywali kubki, miski, wszystko z zewnątrz obmywali, ale serca ich nie były obmyte. Ale Słowo Boże nas wzywa, żebyśmy wchodzili na tą drogę i wchodzili do tej świątyni ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą i trzymać się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Oto jest rada Bożego Słowa dla Bożego ludu. Nie musisz przychodzić byle jak do świątyni, dlatego że ona, ta droga do tej świątyni została wytorowana przez Pana Jezusa. Możemy przez krew baranka w tej świadomości, że tylko łaska Pana Jezusa sprawiła, że możemy powiedzieć do Najświętszego Boga Abba Ojcze. Że możemy odzywać się do Niego jako do naszego Ojca, który stał się naszym Ojcem przez Pana Jezusa Chrystusa. I że mamy wejść z tym szczerym sercem. Naprawdę ze szczerym takim nastawieniem. Takim jak mają dzieci. Kiedy Pan Jezus właśnie te dzieci przyprowadzi, mówi, jeśli nie staniecie się jak one, nie możecie wejść do Królestwa. Właśnie takie szczere. Widzicie, czasami oglądam takie filmiki, ktoś tam puści. Ostatnio widziałem chyba trzy pary bliźniaków. Gdzieś tam skąd się zebrały i razem. I one, te dzieci małe, takich, no ja wiem, ile mogły mieć, kilka miesięcy. Może z 8 miesięcy, nawet już chyba koło roku, dlatego że potrafiły chodzić. Tak ledwo, ale chodziły. Wiecie, co one robiły, te dzieci? Rączki wyciągały i jeden do drugiego przychodził i obejmował siebie. Jak objął się ten stem, to potem znowu szedł i do następnego te rączki brał. I tak, wiecie, to było tak piękne widzieć. To było naprawdę wzruszające widzieć. Ja myślę, że nasz Ojciec Niebiański, kiedy my mamy takie serca, również się wzrusza, kiedy widzi, że Jego dzieci tak chodzą. Kiedy są takie szczere, właśnie szczerym sercem, wejdźmy na tą drogę. Nie możemy przyjść do świątyni i mówić, Ojcze w niebie, ja Ciebie tak kocham. Ale ten to nie wiem, skąd się tu wziął. Prawda? Nie możemy tak. Wiecie, poruszyło mi świadectwo siostry Edyty w niedzielę, kiedy mówiła o tym, jak wydawało się jej, że przebaczyła, ale miała swoje warunki i mówi, ja im okażę dystans, żeby tak odczuli, żeby wiedzieli. Dopiero kiedy Pan Bóg jej pokazał stan jej serca, to zrobiła to, co może człowiek Boży zrobić. Po prostu upaść na kolana, Panie, ratuj mnie od tego i uwolnij. Właśnie wtedy otrzymujemy szczere serce. Wtedy otrzymujemy tą zdolność i później, jak mówiła, że kiedy przyszły te osoby, to mogła naprawdę się szczerze z nimi przywitać. Ze serca to było, ale to było Boże dzieło. To nie było coś, co jest z nas, że naprawdę, kiedy przychodzimy i mówimy, Ojcze mój, ja Ciebie miłuję, ja Ciebie kocham, bo Ty mnie ukochałeś. Przychodzę z tym szczerym sercem i Panie, dziękuję Ci, że tu jest mój brat, moja siostra. Ja wiem, że on nie jest doskonały, czy nie jest doskonały, ale dziękuję Ci, że Ty chcesz go doprowadzić do doskonałości, że Ty chcesz go podnieść. Pewien misjonarz, taki bardzo gorliwy, zauważył, że jeden z innych misjonarzy gdzieś troszeczkę zletniał i jakiś upadek się mu zdarzył w życiu i zaczął się modlić, w cudzysłowie tak. W ten sposób, Panie Boże, widzisz, jak on postępuje? W takim duchu się modlił. A wtedy Duch Boży do niego przemówił, jak śmiesz oskarżać moje dziecko? Wiecie, i to go złamało. On pokutował i zaczął inaczej się modlić. Zaczął błogosławić tego brata. Zaczął się za nim stawiać tak, jak powinien się Boży człowiek stawiać za drugim Bożym człowiekiem. I nie trwało chyba pół roku, w tym świadectwie tam napisane było, jak tamten pokutował i na nowo wrócił do służby dla Pana. Wchodził do świątyni. Wszedł do świątyni właśnie ze szczerym sercem, z tym oczyszczonym sercem od złego sumienia. Z tymi rękami wyciągniętymi nie tylko ku niebu, ale w tej pozycji, w tej relacji do moich bliźnich, do tych, którzy są obok, do tych, którzy potrzebują ratunku, którzy potrzebują zbawienia. Wierzę, że tylko takie spotkanie z Bogiem jest wartościowe. Tylko takie spotkanie z Bogiem przyniesie błogosławieństwo. Pan Bóg błogosławi taką duszę, takie serce, które w taki sposób do Niego przychodzi. Pan tęskni za swoim ludem, za spotkaniem z Nim, ale aby się z Nim spotkać, musimy to robić we właściwym stanie, z właściwego serca, z właściwych motywów i właściwych pobudek. Dlatego wierzę, że Duch Święty może nas uczyć, kiedy przychodzimy do tego miejsca spotkania z Panem, żebyśmy byli tymi, których Pan może błogosławić i nie tylko, że wyjdziemy usprawiedliwieni, ale też będziemy mieli Boże błogosławieństwo, które będzie temu towarzyszyć. Że Pan będzie się troszczył o wszystko w naszym życiu. I myślę, że kiedy ja to czytam sobie, że to jest wielka lekcja dla mnie, że Pan Bóg chce tego mojego serca, które stale jest w tej właściwej pozycji, postawie i stale się patrzy: Panie, zobacz, czy w moim sercu nie ma postawy, która Ciebie rani, która jest postawą śmierci, która nie przynosi błogosławieństwa. Panie, pomóż mi, by tak nie było w moim sercu. Pan mówił wiele razy do faryzeuszy i tylko kilku z nich czytamy na kartach Biblii. Ten skorzystało z tego deszczu, który padał na ich serca. Natomiast wielu z nich nie skorzystało. Ja chcę być wśród tych, którzy korzystają z tego deszczu, który pada na moje serce, ale korzystam w ten sposób, że mogę przynieść owoc ku chwale Bożej, ku Bożemu wywyższeniu i ku błogosławieństwu innych. Bo właśnie po to nas Pan powołał, abyśmy byli błogosławieństwem dla innych. I myślę, że ta pieśń, którą śpiewaliśmy na początku, czy pożytkiem dla innych Twe życie? Czy Ty bliźnim brzemiona zdejmujesz? To jest pytanie, na które każdy z nas może sobie odpowiedzieć. Jeśli widzimy jakieś niedostatki i braki, możemy przyjść do świątyni i powiedzieć: Panie, pomóż mi. Ja chcę być tym, który przyjmuje od Ciebie błogosławieństwo i nagrodę, otrzyma nagrodę na końcu pielgrzymki. A teraz Słowo Boże nam mówi, że każdy, kto zwycięży, kto wytrwa aż do końca, będzie zbawiony. Chwała Jezusowi. Ja się cieszę z tego, że Bóg daje nam czas łaski, kiedy Słowo dotyka naszych serc, abyśmy mogli przynieść Mu cześć, uwielbienie i nasze życie doznało przemiany. Powstańmy do modlitwy. Halleluja Ci. Ojcze, tak dziękuję Tobie za to, że Ty w swojej łasce i wielkim miłosierdziu dałeś nam możliwość, żebyśmy mogli przyjść do tronu łaski, Panie, i mogli spotykać się z Tobą, Panie Jezu, żebyśmy mogli naprawdę szczerze otwierać przed Tobą nasze serce, by Twoje święte oko mogło przepatrywać głębiny naszej duszy. Panie, by tam nie było tych nieprzyjaciół, którzy się czają, Panie, gdzieś po kątach, ale by Twoja światłość mogła wypędzić wszystko to, co nie z Twojego Królestwa. Panie, co nie pochodzi z woli Twojej, by naprawdę nasze serca były tą żyzną glebą, która przynosi owoc dla Twojej chwały. Ty powiedziałeś, Panie, że mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Panie, Ty dałeś nam Twoje słowo, chcemy go słuchać, chcemy być posłuszni, ale wiemy, że tylko łaska Twoja może tego dokonywać w naszym życiu. Dlatego modlimy się o to teraz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dopomóż, Panie, aby życie nasze było prawdziwie owocne dla Ciebie, dla Twojego Królestwa i użyteczne dla naszych bliźnich, Panie, których stawiasz na naszej drodze, abyśmy mogli im usługiwać, abyśmy mogli zgiąć się, Panie, i pomóc tym, którzy leżą, Panie, którzy są gdzieś zgnębieni grzechem, Panie, którzy zostali pobici w jakikolwiek sposób, Panie. Ty chcesz użyć dzieci swoje, które Ty odkupiłeś i którym dałeś dostęp do tronu łaski, Panie. Ty chcesz nas użyć, Ty chcesz mnie użyć. Pobłogosław Twoje serce w moim, Twoje słowo w moim sercu, abym nie mówił tylko słowa Twojego, w zborze nim się dzielił i żył nim tylko przez 5 minut, Panie, ale by Twoje słowo owładnęło duszą moją, Panie, kiedy żyję codziennie, Panie, kiedy spotykam się z ludźmi. Panie, niech to słowo płonie w moim sercu, niech ono dotyka mojego życia i przemienia również innych, z którymi się stykam. Tobie błogosławię, dziękuję Ci, Panie, za każdego brata i siostrę, za nas wszystkich, jak tu jesteśmy, za to, że Ty chcesz odnowić każde serce, Panie, aby przynosiło Tobie owoc na chwałę Twoją, bo Twoim pragnieniem jest błogosławić ludowi swojemu. Ty chcesz, Panie, wyleć wszelkie błogosławieństwo na lud Twój, który jest wierny Tobie, Panie, który szuka Ciebie i oczekuje na Ciebie, a Ty go użyjesz, Panie. Chwała Ci. Błogosławione niech będzie Twoje imię, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Chwała Ci, Jezus. Chwała Tobie.